Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Przy okazji wizyty ad limina naszym gościem jest ordynariusz zielonogórsko-gorzowski, ksiądz biskup Adam Dyczkowski. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Pozdrawiam, szczęść Boże.
Rozpoczniemy od rozmowy z księdzem biskupem. Następnie nadamy ostatnią audycję cyklu Wspólne Dziedzictwo u źródeł eucharystycznej celebracji w opracowaniu Aleksandra Kowalskiego. 5 grudnia na magazyn zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak. Księże biskupie, minęło całe 7 lat od ostatniej wizyty księdza biskupa tutaj u progów apostolskich. Co się zmieniło w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej?
Zielonogórsko-Gorzowskiej, Bogu dzięki, dużo się zmieniło i to na dobre. Wielką radością to, że w tym roku zmieniła się korzystnie liczba powołań. Regularnie było około 25, w tym roku 33. To jest bardzo dla nas radosne. Poza tym weszliśmy z naszym seminarium i z naszym Instytutem Teologicznym na uniwersytet. Pierw poznański, ponieważ jednak istnieje w Kościele zasada, że seminarium powinno się dołączyć do uczelni będącej na terenie metropolii, dlatego przenieśliśmy się na Uniwersytet Szczeciński, który przyjął nas bardzo życzliwie. Udało się odnowić piękny XIV-wieczny gmach seminaryjny pocysterski, który już był dosyć mocno zaniedbany. I Bogu dzięki seminarium mamy około 100 kleryków, jak na diecezję liczącą około 900 tysięcy mieszkańców. To jest nieźle. Atmosfera w naszym seminarium, wprawdzie jest ono w takiej niewielkiej wiosce, ale śliczne okolice, lasy, jeziora, bo połowa powierzchni mojej diecezji to są lasy i jeziora. Także atmosfera wychowawcza bardzo korzystna i cieszę się ilością bardzo zaangażowanych, bardzo solidnie pracujących księży.
Księże biskupie, rzeczywistością zewnętrzną, która się zmieniła również, jest wejście do Unii Europejskiej, a diecezja księdza biskupa jest diecezją graniczną. Czy coś się zmieniło w Kościele od tej strony?
Myśmy mieli zawsze żywe kontakty z biskupami niemieckimi. Kiedy byłem w Legnicy, to mogę śmiało powiedzieć, że przyjaźniliśmy się z poprzednim biskupem Hunem. Obecny biskup Miller pochodzi z terenu mojej diecezji, stąd te więzi są szczególnie serdeczne. Zresztą jest to bardzo uroczy człowiek, pełen humoru. Teraz w związku z otwarciem się granicy, w związku z Unią Europejską, rzeczywiście kontakty się ożywiły. Cieszę się z tego, że na przykład w diecezji Paderborn, gdzie moi księża kształcą się na tym uniwersytecie, wydział teologiczny stoi na bardzo wysokim poziomie, otrzymujemy stypendia i przychodzą świetnie przygotowani do roboty duszpasterskiej.
A skoro już jesteśmy przy pracy duszpasterskiej, jakie największe wyzwania w tej chwili ksiądz biskup widzi przed diecezją?
Ustawicznie księżom powtarzam, żeby ludziom uświadamiać odpowiedzialność za Kościół, bo ten nasz katolicyzm jest taki dosyć bierny. Za czasów komunistycznych trzeba było wręcz kryć zaangażowanych katolików, bo za to groziły im przykre konsekwencje, zwłaszcza ludziom na wyższych stanowiskach. Takich usuwano z tych stanowisk za ich zaangażowanie w Kościele. I dlatego nasi katolicy trochę odzwyczaili się od czynnego zaangażowania w Kościół. Dlatego cisnę na księży, żeby organizowali grupy, stowarzyszenia, akcję katolicką, która ma to szczególne znaczenie, że przygotowuje nie tylko do zaangażowania w życie Kościoła, ale również w zaangażowanie w życie społeczne i polityczne. Na KSM, które ma za zadanie wychować nam w przyszłości światłą i zaangażowaną inteligencję katolicką, stowarzyszenia Oazy. Ludzie bardziej lubią te stowarzyszenia czy oazy. Tam nie ma listy obecności, tam nie ma takich sformalizowanych poczynań, jak to już są w organizacjach, bo nasz katolicyzm potrzebuje pójścia w głąb. Jest, jak wiemy, tradycyjny. Tradycyjnie jesteśmy przywiązani do tego Kościoła, ale jest to dosyć płytkie. Pogłębienie jest możliwe tylko w grupach i stowarzyszenia, co tak wciąż przypominał nam Ojciec Święty. Zawsze, ile razy byliśmy tu u niego, ad liminas, zawsze na to kładł szczególny nacisk, a nominatim wymieniał zawsze akcję katolicką. Na nią szczególnie zwracał uwagę. Na tym mi w tej chwili najbardziej zależy.
Moje radości.
To seminarium, to jest wielką moją radością, że mam tylu tych chłopaków. Przykre to, że w prasie często słyszy się takie akcenty antyklerykalne, które nie są w pełni uzasadnione. Ja na przykład obserwuję to w czasie pogrzebu księży. To przecież cała parafia wylega nad grobem, spłakani ludzie, przemówienia tych ludzi świeckich nad grobem, bardzo wzruszające. Przecież to się z niczego nie bierze. Przecież na to człowiek sobie na pewno zasłużył, bo tych ludzi nikt siłą na pogrzeb nie spędzał. Cieszę się bardzo akcją charytatywną. Moja diecezja należy do jednej z najbiedniejszych. Prawie w każdej wiosce był PGR, bo te PGR-y potworzono z majątków baronów. Wszystko to teraz poupadało. Wszędzie bezrobocie. Ludzie bez inicjatywy. Do PGR-u kierowali już takich, którzy gdzie indziej nie bardzo się nadawali. W tej chwili ci ludzie wegetują na zasiłku bezrobotnym. Najbardziej żal mi młodzieży. Bardzo często bardzo zdolnej, bo kiedy wizytuję szkoły, każda szkoła organizuje jakąś akademię. Przy tej okazji spotykam dużo zdolnych młodzieży. Jak się dowiaduję później, to najprawdopodobniej już do gimnazjum nie pójdą, bo rodzinę nie stać na dojazd do miasta, tym bardziej na internat czy na jakieś mieszkanie prywatne. Cieszę się, że udało mi się zorganizować w tej chwili już około 60 stypendiów dla najzdolniejszych i dla najpilniejszych. Bo jak można obojętnie przejść koło chłopaka, którego podanie ostatnio czytałem, z drugiej gimnazjalnej. Ma tylko dwa bardzo dobre, resztę wszystko celujące. Groziło mu, że w tym roku dalej nie pójdzie, bo rodziny nie stać na wysłanie. Więc już te 60 stypendiów to dla mnie wielka radość. Mam nadzieję, że dla wszystkich parafii przynajmniej po jednym stypendium uda się zorganizować, a jest parafii 253. Trzeba będzie jeszcze dużo stukać i pukać do różnych sponsorów, organizować te pieniądze, ale to bardzo warto i bardzo się cieszę, że to idzie. Że ten Caritas w ogromnej większości parafii funkcjonuje. Około 1600 wolontariuszy bezinteresownie gotujących posiłki, przygotowujących, karmiących tych ludzi, dla których jedynym ciepłym posiłkiem jest ten posiłek w Caritasie. Teraz wejście na uniwersytet wniosło i w życie seminaryjne, i w życie naszego Wydziału Teologicznego dużą wartość, ponieważ profesorowie otrzymują pensję państwową. Możemy sobie pozwolić na to, że te fundusze, które dotychczas z tacy ze zbiórek szły na seminarium, mogą już pójść na rozwój studiów seminaryjnych Wydziału Teologicznego. To są naprawdę bardzo wielkie radości.
Mówiliśmy o pracy Caritas, o tej pomocy doraźnej, ale także o tym projekcie długoterminowym, mianowicie stypendia dla młodych. Czy jakieś może inne inicjatywy są jeszcze, by pomóc tym ludziom właśnie wyjść z apatii, oprócz pomocy doraźnej?
Z tym to trudniejsza sprawa. Najidealniejszym wyjściem byłoby, gdyby udało się tym ludziom znaleźć pracę. To niestety nie jest w naszej mocy. Budzenie inicjatywy w tej chwili, to jest bardzo ważne, żeby się udało jakoś ludzi zdopingować do zakładania niewielkich zakładów pracy, warsztatów, żeby zagospodarować te ziemie, które leżą odłogiem, bo tam bardzo dużo ziemi leży odłogiem. Bardzo bym się cieszył, gdyby to się udało bardziej rozkręcić. Bogu dzięki już pojawiają się młode małżeństwa, które według możliwości kupują jakiś areał, poza tym dzierżawią i gospodarzą. Na naszym terenie ziemie są bardzo słabe, także żeby takie gospodarstwo mogło się utrzymać, trzeba, żeby przynajmniej 100 hektarów tego było. Cały szereg takich gospodarstw istnieje i zatrudniają ludzi. Rozmawiałem na przykład z poprzednią starościną dożynek wojewódzkich. Pytam, ile pani ma gruntu? 30 hektarów. I wyżyje pani z tego? Oczywiście. Oprócz tego jeszcze zatrudniam na stałe 4 ludzi, ponieważ bardzo smacznie kiszę kapustę. Niemcy wezmą wszystko, co tylko mam. I dzięki temu 4 ludziom daję pełne utrzymanie, pełną pracę. z drugą starościną Dożynek rozmawiam, a pani ile ma hektarów? 15. Wyżyje pani z tego? Nie, ale moja córka jest gospodynią u polskich księży w Nowym Jorku i mi pomaga. Także widzi ojciec, jest dużo takich radosnych momentów tej mojej diecezji.
Czego z serca życzymy na dalsze lata, proszę Państwa. Przy okazji wizyty Ad Limina Apostolorum w Rzymie rozmawialiśmy z ordynariuszem zielonogórsko-gorzowskim, księdzem biskupem Adamem Dyczkowskim. Bóg zapłać, serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Wspólne dziedzictwo u źródeł eucharystycznej celebracji.
Przed mikrofonem Aleksander Kowalski.
Amen należy do hebrajskich terminów, które pieczołowicie zachowano w chrześcijańskiej liturgii. Obok takich jak Alleluja, Hosanna, Sabaot, Cherubin, Serafin, by nie mówić już o szeregu imion hebrajskiego pochodzenia, poczynając od samego imienia Jezus. Jak się wydaje, liturgiczne zastosowanie języka hebrajskiego nigdy w chrześcijaństwie nie podlegało dyskusji. W IX wieku, za czasów misji świętych Cyryla i Metodego wśród Słowian, duchowieństwo bawarskie w państwie wielkomorawskim kwestionowało sprawowanie liturgii po starosłowiańsku, twierdząc, że dopuszczalne są w niej tylko trzy języki – łaciński, grecki i właśnie hebrajski. Ten sam pogląd głoszono też wówczas w Wenecji. Tak więc hebrajski nie budził najmniejszych zastrzeżeń, mimo iż co do innych języków je wysuwano. Święty Cyryl Konstantyn, wielki erudyta i poliglota, obok ojczystej Greki znający nie tylko łacinę i starosłowiański, ale między innymi także hebrajski, wiedział, że na chrześcijańskim wschodzie od dawna sprawuje się liturgię w wielu językach. Dyskutując na ten temat w Wenecji, wymienił wśród nich ormiański, gruziński, arabski, koptyjski i syryjski, do dziś stosowane w kościołach wschodnich. Z hebrajskich słów w chrześcijańskiej liturgii amen spotykamy niewątpliwie najczęściej. Termin ten został przejęty z Biblii hebrajskiej i judaizmu, gdzie często używa się go jako potwierdzenia wypowiadanego na zakończenie modlitw oraz formuł przymierza, błogosławieństwa, przekleństwa lub przysięgi. Pochodzi od czasownika aman, który wyraża ideę bycia mocnym, prawdziwym, godnym wiary. Znaczy zatem rzeczywiście, na pewno, zaprawdę tak jest, oczywiście, czy po prostu tak. Wprawdzie w Septuagincie, najstarszym greckim przekładzie Biblii, jedynie bardzo rzadko, wyłącznie w wyraźnie liturgicznym kontekście, zachowano termin amen w oryginalnym brzmieniu hebrajskim. Prawie zawsze tłumaczy się go tam słowem genoito, niech się stanie. Raczej więc w sensie życzenia, aniżeli pewności. Niemniej jednak tak Nowy Testament, jak i różnojęzyczna chrześcijańska liturgia, stale stosują hebrajską formę amen. Pozwala to uwzględnić całe bogactwo znaczeń tego terminu, o ile oczywiście zadba się o ich wyjaśnienie odpowiednią katechezą biblijną i liturgiczną. Inaczej bowiem w potocznym odbiorze nieraz ma się wrażenie, jakby amen znaczyło tylko tyle, co koniec, kropka. Tymczasem termin jest spokrewniony z rzeczownikiem emet, prawda. A różne formy czasownika aman znaczą wierzyć, ufać, być wiernym, wiarygodnym, mocnym, niewzruszonym, trwałym. W hebrajskim tekście Księgi Izajasza mówi się wprost o Bogu amen, co przekłady, począwszy już od greckiej Septuaginty, oddają na ogół jako Bóg wierny lub prawdziwy, czy też Bóg prawdy. Na przykład w Biblii Tysiąclecia tekst ten brzmi: kto w kraju zechce cię pobłogosławić, wypowie swe błogosławieństwo przez Boga wiernego. Kto w kraju będzie przysięgał, przysięgać będzie na Boga wiernego. Jednak w łacińskiej wulgacie święty Hieronim zachował zwrot Bóg amen, co zostało wiernie oddane w staropolskim tłumaczeniu księdza Wójka. W XX wieku to izajaszowe wyrażenie przetłumaczono z użyciem hebrajskiego amen we francuskim przekładzie ekumenicznym zwanym TOP. Podczas gdy Izajasz mówi o Bogu Amen, to w Apokalipsie, ostatniej księdze Nowego Testamentu, tytułem tym określa się Chrystusa. Czytamy tam: to mówi Amen, świadek wierny i prawdomówny. A święty Paweł w drugim liście do Koryntian pisze: Syn Boży, Chrystus Jezus, nie był tak i nie, lecz dokonało się w Nim tak. Albowiem ile tylko obietnic Bożych, wszystkie są w Nim tak. Dlatego też przez Niego wypowiada się nasze Amen Bogu na chwałę. Ogółem w greckim tekście Nowego Testamentu Amen pojawia się 126 razy, z czego najczęściej, bo aż 99 razy, na ustach Chrystusa w tak znamiennym dla Niego wyrażeniu Amen Lego Chimin, które tłumaczy się na ogół Zaprawdę mówię wam. Wulgata zachowała tu, podobnie zresztą jak syryjska Peshitta, oryginalny termin Amen, oddając wyrażenie po łacinie Amen dico vobis. Można powiedzieć, że Chrystus, kiedy używał tego zwrotu, jakby się przedstawiał, powołując się na swoją nieustanną, pełną zgodność z wolą Ojca, któremu zawsze mówi tak. Również tradycja pozabiblijna, zarówno żydowska, jak i chrześcijańska, przywiązuje do terminu Amen wielką wagę. W traktacie Talmudu Babilońskiego zatytułowanym Berachot zachowała się nawet dyskusja o tym, kto jest ważniejszy. Ten, kto wygłasza modlitwę, czy ten, kto odpowiada na nią Amen. Niektórzy rabini skłonni byli uważać mówiącego Amen za ważniejszego, co wskazuje, jak wielkie znaczenie nadawano temu terminowi. Zwracano też uwagę, by wymawiać go wyraźnie i z przekonaniem. Ojcowie Kościoła widzieli w wypowiadaniu Amen wyraz wiary w głoszone słowa i sprawowane sakramenty. Święty Augustyn w swych katechezach mistagogicznych wyjaśniał nowoochrzczonym, że Amen znaczy to prawda i wypowiedzieć je to tyle, co złożyć własny podpis. Amen często występuje w liturgii Eucharystii. W obrządku łacińskim szczególnie ważne miejsce zajmuje na zakończenie wielkiej modlitwy eucharystycznej po słowach kapłana: przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Odpowiadając na nie Amen, wierni wyznają wiarę w tajemnicę Eucharystii. Przyjmując komunię, raz jeszcze wypowiadają oni uroczyste Amen dla potwierdzenia wiary w obecność w niej Chrystusa. Ten starożytny zwyczaj, który wspomina już w III wieku Hipolit Rzymski w tradycji apostolskiej, w późniejszych czasach zanikł. Przywróciła go dopiero posoborowa reforma liturgiczna. Zauważmy jednak, że nawet wówczas, gdy wierni przystępowali do komunii w milczeniu, kapłan, przyjmując ją, mówił ciało przy postaci chleba, a przy postaci wina krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, niechaj strzeże duszy mojej na żywot wieczny. Amen. Natomiast we wszystkich obrządkach wschodnich, a w chrześcijaństwie zachodnim, w używanym do dziś na terenie Hiszpanii rycie mozarabskim, wierni odpowiadają Amen po konsekracji zarówno chleba, jak i wina. Tak więc chrześcijanom wschodu i zachodu ten hebrajski termin stale służy do wyrażania wiary w Eucharystię.
Tu Radio Watykańskie. Ostatnią audycją z cyklu Wspólne dziedzictwo u źródeł eucharystycznej celebracji w opracowaniu Aleksandra Kowalskiego kończymy nasz poniedziałkowy magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.